Storybox i Dom Wydawniczy Księży Młyn przedstawiają Marcin Kępa, Trójkąt Niebezpieczeństwa. Realizacja akustyczna i montaż Adrian Chimiak, czyta Ireneusz Prochera. Od autora. W książce tej nie trudno dostrzec inspirację kultową powieścią Zły Leopolda Tyrmanda. Nie trudno też, jak mniemam, doszukać się w jej treści i konstrukcji powszechnie znanych wzorców czy schematów utrwalonych w czytelniczej świadomości przez klasyk gatunku kryminalno-sensacyjnego. I to nie tylko klasykę w odsłonie literackiej, ale i filmowej.
Z kim nam się kojarzy nazwisko Sztetke?
Zatem jeśli ktoś stwierdzi, że ma tutaj do czynienia z literacką wtórnością albo historyczną fikcją, czy wręcz przekłamaniem, poniekąd będzie miał rację. Tyle, że nie kwestia samej akcji i jej prawdopodobieństwa, choć realia międzywojnia w Radomiu są starannie oddane, w Trójkącie Niebezpieczeństwa wydaje mi się najważniejsza. Owszem, na pierwszy rzut oka starają się one schlebiać popularnym gustom, momentami wręcz rozpieszczają czytelnika, podsuwając mu lekturę, mam nadzieję, łatwą i przyjemną. Ale główną motywacją do napisania tej książki była miłość, czasem niełatwa, do rodzinnego miasta, do jego przebogatej historii i oswajanej przez lata, przemierzanej namiętnie po tysiąckroć przestrzeni. Krótko rzecz ujmując, chciałbym zaciekawić życzliwego czytelnika Radomiem, miastem niepokornym i magnetycznym. Być może po przeczytaniu tej książki sam zechce wyruszyć na spacer śladami młodego policjanta Ludwika Kinta. Tropy są w tekście nakreślone przejrzyście i klarownie, choć akcja powieści cofa nas w czasie o dobre 80 lat, zabytkowa tkanka miejska istnieje i dziś, i to w zasadzie bez większych zmian. Szczególnie zachęcam do obserwacji żeliwnych śródmiejskich balkonów. Nie wszystko w powieści rozstrzyga się jednoznacznie. Niektóre wątki pozostają niewyjaśnione. Liczę bowiem na to, że czytelnik spotka się ponownie z Ludwikiem Kintem, Rachelą Diament i Franciszkiem Majewskim w kolejnych książkach. Wszak wiele jeszcze wydarzyć się może w stolicy dystryktu Radomiu czasów II wojny światowej, a i o dziejach powojennych miasta można długo opowiadać. Skrzętnie przez lata skrywane tajemnice rodzinne Kintów, Małolepszych, Finkelsteinów czy Majewskich powinny wreszcie ujrzeć światło dzienne. Marcin Kępa. Osoby, które miały bezpośrednią bądź pośrednią styczność z mecenasem Eligiuszem Małolepszym. Postaci fikcyjne. Ludwik Kint, młody policjant z szerokiej, niedoszły absolwent prawa. Rachela Diament, jego ukochana z Wałowej, buchalterka z poetycką duszą. Franciszek Majewski, młody dziennikarz Gazety Radomskiej, najlepszy przyjaciel Kinta. Leip Diament, publicysta, filozof, trochę dziwak, ojciec Racheli. Jehoszua Finkelstein, właściciel lombardu przy Rwańskiej, wspólnik i przyjaciel Diamenta. Bajla Gutman, kochanka Małolepszego z Bożnicznej, przyjaciółka Racheli. Salcie Gutman, matka Bajli, gospodyni domowa z Glinic. Stanisław Człuchowski, dziennikarz Gazety Radomskiej, oponent Majewskiego. Stefan Drążkiewicz, redaktor naczelny Gazety Radomskiej. Albin Kałuża, dziennikarz Gazety Radomskiej, potworny zazdrośnik. Zyta Małolepsza, Syta, siostra Eligiusza, profesor prawa z Krakowa. Tomasz Wodny, poeta, przyjaciel Kałuży, wielbiciel urody Kinta. Dora Leslau, krawcowa z Wąskiej. Welwa Leslau, jej mąż, też krawiec. Josek, właściciel knajpy na Glinicach przy Złotej. Zuza Tkaczykówna, jego kochanka, szwaczka z Białej. Mendel Suchar, złota rączka z Glinic. Roman Przyłęcki, komisarz policji, mentor Kinta. Marian Pęcak, sierżant policji. Zygmunt Kocięba, dozorca z Szerokiej, chodząca kronika kryminalna miasta. Apolonia Słowikowska, sąsiadka Majewskiego z Wysokiej. Józef Skowroński, dozorca z Wysokiej. August Rdzanek, niby mecenas, a tak właściwie to nie wiadomo kto. Czarny Grześ, oprych z Glinic, niedoszły absolwent Lwowskiej Szkoły Doliniarzy. Antek Brzytwa, jak wyżej. Mordechaj Białostocki, szewc z Glinic. Albert Stolar, macher z Rajtszuli, zausznik Małolepszego. Genowefa Przytycka, przekupka z Rajtszuli. Eleonora Kint, babcia Ludwika, emerytowana nauczycielka, dawna sufrażystka. Johann, Jan, Kind, brat Ludwika, doktor chemii z Berlina. Maria Przedziałek, bufetowa z Kapturu, pracownica Joska, wizjonerka i mistyczka. Abram Radomski, 10-letni chłopiec znikąd. Tadzio Mecenas, cyngiel mało lepszego, nie mylić z rdzankiem. Kompan Tadzia, jak wyżej, absolwent, z wyróżnieniem, Radomskiej Szkoły Kieszonkowców. Albrecht Radke, garbarz z Wośnik, radny Rady Miejskiej. Wojciech Bruzda, policjant z Krakowa, były bokser, kolega Kinta. Postacie autentyczne. Józef Grzecznarowski, socjalista, działacz społeczno-polityczny, prezydent Radomia. Maria Keles-Krauzowa, Krauzicha, działaczka społeczna, szefowa Rady Miejskiej. Ksiądz Edmund Friszke, pastor parafii ewangelicko-augsburskiej. Jechiel Hill Kestenberg, ostatni rabin Radomia. I wielu, wielu innych, których lista zajęłaby więcej miejsca niż opisana w książce historia. Rozdział pierwszy. Kto by pomyślał, że i w tym dziwnym, nieco sennym mieście mogłyby mieć miejsce wydarzenia, które nie tylko wstrząsnęłyby całym krajem, ale też zjeżyłyby włosy na głowach wyjątkowo wielu mieszkańców niespokojnej, nabrzmiałej jak bolesny wrzut Europy Środkowo-Wschodniej? Czy daliby wiarę zacni, acz leniwi radomscy notable, że to, co się stało, mogłoby wpłynąć na bieg dziejów kontynentu? Zapewne nie. Tym bardziej, że wspomniane wydarzenia nastąpiły niejako pomiędzy, czyli rzec by można mimochodem i jakimś niesamowitym trafem oderwane były od głównego nurtu życia miasta i odrodzonej równo 20 lat wcześniej ojczyzny. I czemuż my dziś nic o tym nie wiemy? Może zawinili ospali i w większości już leciwi lokalni żurnaliści szukający sensacji nie tam, gdzie w rzeczywistości była? Ci syci konformiści, których do piór gnały głównie burzliwe, pożal się Boże, kroniczki towarzyskie, a nie zdarzenia tajemnicze, mroczne, mgliste i rozwlekłe jak sznurówka w wysokim damskim bocie. Zresztą owe wymykające się logice zdarzenia, właściwie cały ich łańcuch, mogły po prostu ustabilizowanych i twardo stąpających po ziemi mieszczan zwyczajnie przestraszyć. Może odsuwali oni od siebie świadomość ich istnienia, a może zadziałały tu jeszcze inne siły. Pytań o podobnym brzmieniu można by pewnie postawić jeszcze niemało. Dość rzec, że owa pamiętna wiosna 1938 roku w Radomiu zaczęła się dramatycznie. Otóż jeden z szanowanych obywateli, notariusz w okręgowym sądzie, stały bywalec radomskiej Resursy, czyli klubu kulturalnego zrzeszającego śmietankę Radomia i okolic, popełnił spektakularne samobójstwo, a przynajmniej tak to na pierwszy rzut oka wyglądało. Uczynił to mianowicie na oczach setek osób, w biały jeszcze dzień, aczkolwiek zwolna już chylący się ku chłodnemu wieczorowi, na główny szlak miasta, trakt zwany od stuleci lubelskim, a kilkanaście lat wcześniej przechrzczony na ulicę Żeromskiego, spadło z chrzęstem jego otyłe, opięte w biały garnitur ciało. Nierówne kocie łby zbryzgane zostały brunatną krwią, zmasakrowana twarz Eligiusza mało lepszego skierowana była w dół. Wokół trupa natychmiast zrobiło się gęsto, wszak deptak o tej porze wypełniony był przechodniami. Podniósł się rejwach. Po kilkunastu minutach nad zwłokami pochylał się już lekarz oraz trzech policjantów w charakterystycznych granatowych czapkach. Policyjny fotograf ze śmiesznie zawiniętym czernionym wąsikiem w jasnym kapeluszu i błękitnej marynarce dwoił się i troił, żeby dobrze wykonać swoją robotę. Zgrabny aparat, dwuobiektywowa lustrzanka Rolleiflex drżał mu w spoconych dłoniach. Gapie otoczyli ciało notariusza mało lepszego i krzątające się przy nim osoby szczelnym wianuszkiem. Niektórzy niemalże opierali się na fotografię, wszak jego narzędzie pracy również budziło emocje.
Mój Boże, mój Boże!
Szeptała jakaś kobiecina w chustce, ale tak, że słychać ją było na kilometr. Tragedia, straszna tragedia, mruczał szpakowaty felczer Przytycki, którego od pracy oderwały gwar i pokrzykiwania świadków krótkiego, acz zabójczego lotu radomskiego prawnika. Z otwartego okna na drugim piętrze, z którego wyskoczył notariusz, biała koronkowa firanka powiewała jak flaga. Przypominała ślubny welon, a może raczej złowieszczy całun, który chce się wyrwać, wyswobodzić od zbrojnego w metalowe żabki mosiężnego karnisza, żeby przykryć ciało. Po chwili w feralnym otworze ukazała się postać policjanta, który wciągnął firankę do środka i zatrzasnął okno. Z mieszkania piętro niżej wyglądała starsza kobieta, żegnając się co rusz. Ekipa policyjno-lekarska działała wyjątkowo sprawnie, choć fotograf był nieco opieszały. Najstarszy z funkcjonariuszy, porucznik dozorujący pozostałych, szybko zapanował nad rosnącym z każdą minutą gronem ciekawskich. Surowo, niskim i mocnym głosem nakazał, by się rozeszli. W ręku trzymał pistolet, co sprawiało, że budził respekt. Co prawda nikt nie opuścił ulicy, ale wokół Donata zrobiło się nieco luźniej. Ludzie zaczęli formować się w kilkuosobowe grupki i dyskutowali żywo, ale już w pewnej odległości od miejsca tragedii. Wścibskie dzieciaki z pobliskich podwórek w krótkich spodenkach i z poobdzieranymi kolanami pouciekały do bram. Pozostałą garstkę najbardziej namolnych mitygował gruby sierżant, który, pomagając sobie wydatnym brzuchem, bezwzględnie spychał gawieć jak najdalej od centrum zdarzeń. Wysoki, przystojny lekarz w białym, trochę przybrudzonym ulicznym kurzem kitlu otrzepał ręce, wyciągnął z kieszeni fartucha jakiś formularz, z wewnętrznej kieszeni marynarki, na którą zarzucony był fartuch, wyjął cienki długopis, napisał coś na blankiecie, po czym podał go otyłemu funkcjonariuszowi. Strzaskana podstawa czaszki, liczne wewnętrzne obrażenia, śmierć na miejscu, powiedział obojętnym, zimnym głosem i odwrócił się w kierunku wieży kościoła afarnego, na którą zwolna nadziewało się żółte słońce. Dziękuję, panie doktorze, odrzekł policjant i wykonał taki ruch ręką, jakby chciał zasalutować, ale w porę się opanował i tylko przygładził kosmyk włosów wystający spod przymałej czapki. W tym momencie przez rzedniejący tłumek przedarła się młoda dziewczyna i nim policja zdążyła zareagować, dopadła do leżącego ciała i rzuciła się na nie za szlochem. Dopiero po kilku sekundach przytomny lekarz razem z trzecim, najmłodszym policjantem podnieśli kobietę za ramiona. — Proszę się uspokoić — nakazał porucznik. — Czy to pani mąż? — zapytał trochę ciszej, bo dostrzegł czarne, żarzące się oczy, które nie wpatrywały się w niego, lecz w przyjemną, trochę dziewczęcą twarz aspiranta. Starszy policjant odruchowo odwrócił wzrok. Poczuł bowiem słodki zapach kobiety, a w nim jakiś ślad egzotyki. Może woń eterycznego olejku? W głowie mu się zakręciło. — Słucham? — kobieta zamrugała szybko, łopocząc olbrzymimi rzęsami i nagle jakby trochę oprzytomniała. — Co? Mąż? Nie, nie! — urwała w pół zdania i rozejrzała się trwożliwie. — Więc kto? — zapytał rzeczowo i chłodno lekarz, jakby w zastępstwie policji, podczas gdy sanitariusze przenosili już trupa do ambulansu, który zdążył od sąsiedniej ulicy Długiej dojechać na miejsce zdarzenia.
— To mój przyjaciel.
— wydyszała, a po jej delikatnej, śniadej twarzy popłynęły łzy. Młody policjant mocniej ścisnął ramię kobiety i przez sukienkę poczuł dobrze mu znaną boską jędrność.
— Przyjaciel, dobre sobie, patrzcie ją! — zawołała z tłumu starsza kobieta.
Komisarz, odwróciwszy twarz od wnętrza karetki, natychmiast zareagował.
— Czy pani zna tę panią? — A juści, co mam nie znać? Mieszkam tu, to znam, znam! — To, panie władzo, kochanica pana radcy, Żydówka, jak widać gołym okiem! — dodała, patrząc z nieskrywaną nienawiścią na smukłą postać dziewczyny. — Czy to prawda? — spytał z kolei jakby trochę speszony młody aspirant i natychmiast poczerwieniał.
— Nie, to nie tak, Ludwiku —
szepnęła dziewczyna i schowała twarz w dłoniach. Na palcach młodej kobiety zalśniły w zachodzącym słońcu srebrne pierścionki.
— Pojedzie pani z nami — zwrócił się do niej sucho najgrubszy z funkcjonariuszy, odwrócił głowę ku starszej kobiecie i dodał — pani również.
Starowina z przestrachem popatrzyła po zebranych, jak gdyby szukając wsparcia. Ludzie odwracali wzrok i zwolna się wycofywali.
— Ja? A po co? Toż ja jedna znałam pana radcę i te tutaj?
— machnęła grubą dłonią w kierunku Żydówki.
— Czy ktoś z tu obecnych znał Denata i tę obywatelkę?
Cisza wokół dobitnie świadczyła o tym, że na wycieczkę do komisariatu nie było chętnych. Policjantów to nie zdziwiło. Po chwili karetka z ciałem ruszyła i wjechała z powrotem w Długą, a za nią podążała policyjna furgonetka, w której siedzieli komisarz, gruby sierżant i dwie kobiety. Najmłodszy z funkcjonariuszy, dla którego nie starczyło miejsca w aucie, stał z rozłożonymi rękami i zamglonym, nienaturalnym wzrokiem wpatrywał się w czarny kontur kobiety widoczny w tylnej szybie policyjnego automobilu. Gdy pojazdy zniknęły z pola widzenia, na ulicy zawrzało. Ludzie zaczęli się przekrzykiwać. Okazało się, że znienacka wszyscy mają coś do powiedzenia w sprawie Eligiusza Małolepszego. Na młodego policjanta zaczęły nacierać zastępy ciekawskich, rozochoceni i rozgorączkowani. Widząc, że aspirant nie radzi sobie z tym nagłym atakiem, jęli go zagadywać i zarzucać lawiną pytań oraz pretensji. – Panie władzo, co to teraz się wyrabia, żeby w biały dzień taki zacny człowiek? Babina z wiklinowym koszykiem załamywała ręce. – A może to nie było samobójstwo? Tęgi jegomość w pumpach węszył sensację. – Na pewno nie było. Gdzie tam? To ta Żydówka. Taki święty to on nie był. Już my swoje wiemy. Boże, taki bogaty, ustosunkowany. Funkcjonariusz po chwili ochłonął. Wyprostował się i delikatnie odpychając nacierającą nań rzeszę ekspertów od zbrodni, samobójstw, spisków i sił nadprzyrodzonych, skierował się w stronę ulicy Rwańskiej. Zobaczył bowiem, że macha stamtąd do niego pewien młodzieniec w drucianych binoklach z olbrzymią szarą teczką pod pachą.